Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pik. Proszę Państwa, jestem absolutnie pewien, że większość z Państwa nie zwróciła na to uwagę, dlatego że trzeba na przykład chodzić po chińskim internecie, trzeba być w Weibo, na przykład w Sina Weibo, a żeby zauważyć rzecz, którą ja zauważyłem od dawna, jakby nie... Znaczy widziałem to, zauważyłem to, to się rzuca w oczy, natomiast ja to ignorowałem. No ale rząd chiński tego nie zignorował i bardzo słusznie. A mianowicie, no ja nie jestem w stanie Państwu tego pokazać, bo musiałbym na przykład zrobić print screeny z Weibo i pokazać to, a ja nie jestem w stanie nawet zrobić głupiego print screena naprawdę w swoim komputerze. Więc to jest zabytek klasy zerowej, mój komputer. A już prawie nie działający. No i więc nie potrafię tego. Nie mogę, nie potrafię, nie mogę tego zrobić. Czym rzecz? Otóż zauważyłem, zwróciłem uwagę na to już od lat, od kilku lat, że chłopcy, młodzi mężczyźni, chłopcy, no 18, myślę 18, 19 lat, młodzi mężczyźni gdzieś tuż po 20, te gwiazdy w cudzysłowie, gwiazdy popkultury chińskie, a męskie teoretycznie, wyglądają coraz bardziej mi jak kobiety. A czytałem nawet już o tym, że są salony piękności dla mężczyzn. No, wiedziałem o tym, że są i w Polsce. Myślę sobie, no Polacy to... Młodzi Polacy to mniej więcej chyba wiem, jak wyglądają. Czy w swoim przekroju. Są raczej głupkowaci. Widzę mój syn, więc... Jak ja go widzę, to wolę go nie widzieć. Wolę z nim rozmawiać przez telefon. A no właśnie, te żele, ten zarost nieogolony, ten zarost nieogolony to jest przecież wzorowanie na Arabach. No ale, czy na Żydach, na Arabach, w każdym razie na Semitach. Więc natomiast no to u nas tak, a tam oczywiście, jako że Chińczycy nie mają zarostu, genetycznie nie mają zarostu, znaczy takiego zarostu, jaki my mamy, to tam z kolei to są takie mimozy, takie ci młodzi chłopcy, mężczyźni młodzi, to takie tak jakby tymi paluszkami pomachał, to by się uniósł w powietrze. Bardziej mi to przypomina kobietę niż mężczyzna. No, mnie, znaczy ja jestem w zupełnie innej kulturze wychowany, znaczy w kulturze, może nie macho, ale w każdym razie w kulturze, w której mężczyzna ma wyglądać jak mężczyzna i ma się zdecydowanie odróżniać od mężczyzny. No i tak już chyba zostanie do końca mojego życia. Nie znoszę ani mężczyzn, którzy stają się wyglądać jak kobiety, ani kobiet, które stają się wyglądać jak mężczyźni. To po prostu mnie nie odpowiada i koniec kropka. A daje mnie między innymi nie odpowiada mi kobieta w wojsku, bo to zupełnie nie pasuje. Dobra. W niejakim portalu, w którym nigdy nie byłem, nie będę pewnie nigdy, radiichina.com, jest artykuł z 24 października. Oficjalny raport obwinia CIA za wzrost liczby kobiecych, w cudzysłowie, męskich gwiazd w Chinach. I pod tytuł, zresztą kobieta napisała to, Alison Jung, pod tytuł jakby rozwikłuje, nie wiem, czy właściwej formy używam, w każdym razie rozwiązuje problem, pisząc pod tytule popularność Little Freshman, Meet bo tak to się nazywa, ci chłopcy najwyraźniej sprowadza się do działania operacji CIA. No i teraz cytuję. To co mówiłem, to może niekoniecznie było wszystko spójne, ale to wszystko się zamknie jakby w tym tekście. Chińska społeczność naukowa rozpoczęła dyskusję na temat fali androgonicznych męskich gwiazd o nowej twarzy, zwanych jako Xiao Xian Lu, czyli trochę świeżego mięsa. Świeże mięsko. Dobrze, ładnie, no? Młodych chłopcach. Ich wnioski po przebadaniu tego zjawiska obwiniają CIA. Chińska Akademia Nauk Społecznych, która jest najważniejszą instytucją badawczą nauk społecznych w ramach Chińskiej Rady Stanu, opublikowała raport, w którym twierdzi, że CIA jest odpowiedzialna za wzrost liczby męskich celebrytów w Azji. No i dalej. Według Timesa, raport zatytułowany Czy wiesz, jak ciężko pracuje CIA? Potępia wzrost liczby, w cudzysłowie, kobiecych artystów, w cudzysłowie oczywiście, i wskazuje ich pochodzenie na agencję Johnny and Associates, agencję talentów założonych przez amerykańsko-japońskiego biznesmena Johniego Kitagawa. Ta agencja, znaczy agencja, oczywiście mowa o chińskiej, nie agencji, twierdzi Chińska Akademia Nauk Społecznych, Kitagawa zmówił się z CIA w celu osłabienia, i tutaj cytat, osłabienia męskiego temperamentu japońskiego społeczeństwa, co doprowadziło do zniewieściałości celebrytów w całej Azji. Znaczy rozprzestrzeniała się ta moda z Japonii i rozprzestrzeniła się również na Chiny. Gwiazdy tego Xiao Xian Lu, ten standard urody, no i wściekli fani, którzy pojawili się w Chinach za tymi celebrytami, to wszystko jest dobrze udokumentowane. No, rząd chiński oczywiście wyraził swoją pogardę dla tych gwiazd, które stoją w bezpośredniej sprzeczności, znaczy ich wizerunek stoi w bezpośredniej sprzeczności z chińskim ideałem męskiego, patriotycznego i takiego męskiego mężczyzny. Męskiego, takiego, może nie macho, ale w każdym razie mężczyzny. We wrześniu, znaczy nie tylko faceta, nie tylko człowieka, który nosi spodnie, ale ma w głowie swoją męskość, a nie między nogami. Cytuję, we wrześniu Xinhua, Państwowa Agencja Informacyjna, potępiła te gwiazdy jako Niang Piao, czyli mamin synków, i powiedziała, że są destrukcyjne dla społeczeństwa chińskiego. Ale pomimo krytyki tych gwiazd, fani tego świeżego mięska, takiego jak Lu Han, czy Tief Boys, nie mam pojęcia, to takiego, wydają się być bardzo oddani swoim gwiazdom. Wiele wskazuje, że ci idole reprezentują zmianę ról płciowych w wysoce patriarchalnym społeczeństwie, którzy po prostu je lubią, ponieważ są ładne. Ładni. Ich lubią, ponieważ są ładni. Ale niezależnie od przyczyn ich powstania, ten nowy raport pokazuje, że takie zmiany mogą nie być mile widziane przez wszystkich. No, nie tylko przez rząd, nie tylko przez Chińską Akademię Nauk Społecznych, ale również przeze mnie, a ja nie jestem żadnym tam, nikt mi nie płaci, więc może jednak, no właśnie, może jednak, i teraz to oczywiście był koniec tego cytatu. Proszę Państwa, w Polsce też mamy do czynienia ze zmianą ról. Kobiety przejmują rolę mężczyzn w rodzinie bardzo często i myślę, że to nie jest dobry pomysł, ale to znowu jest konsekwencją tego, że kobiety poszły do pracy. Czy to źle? Tak, uważam, że to źle. Uważam, że sytuacja, która miała miejsce w mojej rodzinie, w moim domu rodzinnym, gdzie tata zarabiał i to nie były duże pieniądze. Wprawdzie było eksponowane stanowisko, ale nie było duże pieniądze. Wtedy tam nie było takich kominów płacowych jak teraz. I tata nie zarabiał naprawdę dużo. No ale na tamte czasy to oczywiście to nie było tak źle. Mamusia nie pracowała, mamusia zajmowała się nami, mamusia zajmowała się domem. A mamusia miała czas na chodzenie do kawiarni, splotkowanie ze swoimi kumpelkami, psipsiłkami. Bardzo często było tak, że jak wracałem ze szkoły, jeszcze ze szkoły podstawowej pamiętam, to przechodziłem po drodze przez Śródmieście, Zabrzu i wchodziłem do takiej restauracji pod Gronem i sprawdzałem, czy mamusia tam jest. Znaczy nie, to nie było chyba tak, że sprawdzałem. Mamusia mówiła, że jak będę wracał ze szkoły, to żebym wszedł pod Grono i ona tam będzie z kolejną psiłką. No bo przecież bym się nie dostał do domu, prawda? I tak to było, że tam przycupnąłem na chwileczkę. No a to była jeszcze stara niemiecka kawiarnia. To zupełnie inny styl niż wszystko to, co w tej chwili jest. Myślę, że może na Montmartre w latach 30. 40. to właśnie taka pluszowe kanapy, pluszowe fotele, półmrok, zdecydowany półmrok, jakiś tam człowiek brzdąkający na pianinie. Tak, to właśnie zupełnie inna bajka niż w tej chwili. Znaczy ja oczywiście od 20 czy 30 lat nie byłem w kawiarni, więc mogę powiedzieć, co, jak to w tej chwili wygląda. Ale myślę, że takie rzeczy się nie zdarzają. A o co, no, znaczy w czym rzecz, że ten czas mężczyzn, prawdziwych mężczyzn i prawdziwych kobiet minął. Czy być może kobiety chciałyby, żeby mężczyźni byli męscy, ale w tym takim, no, prawdziwym tego słowa znaczeniu, nie ordynarnym, nie, ale twardzi, no po prostu męscy, twardzi. A teraz nie. Mężczyźni. To nie są mężczyźni, to są jakieś tam. Znaczy ja mam nadzieję, że. Dobrze, inaczej. Ja mam nadzieję, że takich dupków jak mój syn, mój synek, jest mimo wszystko stosunkowo niewielu. Aczkolwiek oczywiście nie mam żadnego pojęcia, bo ja nie. Znaczy wiem, że jego rówieśnicy, jego rówieśnikiem, jego kolega ze szkoły jego jest mężem mojej córki. I to zupełnie inny facet, no po prostu. Jest zupełnie co innego. Gość, który utrzymuje dom i no właśnie taki w starym stylu. A jego rówieśnik. Więc to nie można powiedzieć, że wszyscy są tacy. Nie, oczywiście, że nie. Na całe szczęście, bo inaczej to byłaby tragedia. To jest pewien znak czasów u nas. Myślę, że to jest związane u nas, w Polsce jest to związane właśnie z tym, że kobiety poszły do pracy, że odwróciły się role, że to pamiętam jeszcze z 50. czy 60. lat to zawołanie Ludwiku do rondla. To niewiele osób to słyszało, ale ja to doskonale pamiętam. Czyli właśnie zaganianie mężczyzny do pracy, po pracy zaganianie do domowych działań. No i zaczęła się degradacja mężczyzny w życiu rodziny i tak właściwie to szło. I teraz jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej i będzie coraz gorzej. Natomiast w Chinach to myślę, że to jest inna zabawa, inna bajka. Tam to jest inaczej jednak. Społeczeństwo jest zdecydowanie bardziej patriarchalne, zdecydowanie bardziej patriarchalne, co cudów w ogóle nie ma, niż obecnie nasze. Nawet to wielkomiejskie. Natomiast te mimozy, to świeże mięsko męskie, to się bierze stąd, że z bogactwa raz i z wzorców zachodnich. Dwa. Tak. I tutaj wcale bym się nie zdziwił, gdyby tutaj w tym artykule oni kpią trochę z tej tezy, że CIA macza w tym paluchy. I ja bym wcale nie zdziwił się, gdyby tak było. Dlatego, że to musi być wzór z zewnątrz. To musi być wzór z zewnątrz. To żaden chiński po prostu nie ma takiego wzorca chińskiego, więc to musi być wzór z zewnątrz. No, tutaj twierdzi się, że ten Tikagawa osłabiał męski temperament japońskiego społeczeństwa. No tutaj wcale bym się nie zdziwił, bo na pewno Amerykanom zależało, proszę nie zapomnieć, że ich okupacja Japonii trwa od 1945 roku do dzisiaj. Więc już chwila, prawda? W tym czasie japońskie społeczeństwo zmieniło się radykalnie. Radykalnie. To znaczy w tym sensie, iż młode pokolenia już od pewnie 15-20 lat te wielkomiejskie straciły kontakt, cudzysłowie mówią, te japońskie oczywiście, pokolenia młodych ludzi, młodych chłopaków, młodych mężczyzn, straciły kontakt, cudzysłowie oczywiście, ze swoimi korzeniami. Teraz dogorywa jeszcze, dopracowuje, może nie dogorywa, dopracowuje swojego czasu, to znaczy dopracowują swojego czasu chińscy mężczyźni, którzy w moim wieku, troszkę młodsi, ale niewiele młodsi, którzy, jak Państwo wiecie, być może pracowali przez całe życie u jednego pracodawcy i to było dla nich szczytem szczęścia. I praca po 12-14 godzin na dobę była dla nich szczytem szczęścia. Tak, tak było i tak jest, to ta starsza część pracowników właśnie tak w dalszym ciągu funkcjonuje. No widzicie Państwo, na przykład Wedel jest własnością chińskiej firmy i tam, z tego co syn mówił, tam zupełnie inaczej się pracuje. Zupełnie. To jest zupełnie inna bajka. Z jednej strony bardzo wszystko na bogato, ale z drugiej strony zasuwają jak młode samochodziki. Jak małe samochodziki. Więc to jest tak, że starsi pracownicy japońscy, wracamy do Japonii, starsi pracownicy japońscy, to jest jeszcze ta właśnie stara kadra pracownicza, która ma ten sposób myślenia japońskiego pracownika, czyli w żadnym przypadku nie bierzemy urlopu, staramy się nie brać urlopu, na przykład staramy się nie brać urlopu, bo firma mnie potrzebuje, jak pójdę na urlop, to znaczy, że mnie nie potrzebuje. Tak, taki był i taki jest ten stary sposób myślenia Japończyków. To jest oczywiście już nie do pomyślenia w przypadku młodych ludzi. No w każdym razie może nie tyle nie do pomyślenia, co znacznie mniej procentowo, mniejszy procent młodych pracowników myśli tymi kategoriami. Także tu jest ostra jazda w dół. Ostra jazda w dół. I to za tym wszystkim stoją Amerykanie. Tego się nie zmieni. Znaczy, tego się nie zmieni w tym sensie, dopóki Japończycy nie pozbędą się Amerykanów i sami jako społeczeństwo nie oczyszczą się. Tam możliwe jest samo oczyszczenie. To jest wyjątkowe społeczeństwo. Japońskie społeczeństwo jest absolutnie wyjątkowe w skali światowej. Do tego nie mam cienia wątpliwości. To jest absolutnie tak wyjątkowe społeczeństwo, że tak wyjątkowi ludzie, że... Z jednej strony naprawdę, no zresztą to chyba słychać, podziw mam dla nich do absurdu, a z drugiej strony daje sobie sprawę z tego, jak co to społeczeństwo może z siebie wydobyć, jaką nienawiść, jaką pogardę i tak dalej, i tak dalej. No ale mówimy teraz o sprawach społecznych, więc nie będziemy dotykali tam tych historii militarystycznych. Japończycy, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby jakiś czas temu, dawno temu, CIA nie próbowało różnymi metodami zmiękczyć japońskiej młodzieży. Im się to udało. Do pewnego stopnia. Udało im się. No i te japońskie wzorce, a że japońskie wzorce w Azji, to jest coś takiego dziwnego, jak to jest chyba ten syndrom sztokholmski, to się chyba nazywa, że ofiara szanuje sprawcę. No takim syndromem w tej chwili czy od dłuższego czasu cieszą się Niemcy u Polaków, u Żydów Niemcy również, mimo tego, że przecież Żydów ponoć, no tak, ale to Polacy mordowali, a nie Niemcy, prawda? No więc, ale faktycznie Żydów wymordowali Niemcy, a mimo tego Niemcy cieszą się u nich wielką estymą. Dokładnie tak samo jest w Azji. Japończycy, którzy robili haniebne rzeczy, straszliwe rzeczy w czasie wojny, cieszą się w dalszym ciągu wielkim szacunkiem w Azji. Czyli z tego wniosek, że trzeba... No właśnie, nie będę wyciągał wniosków, bo to jest zbyt karkołomne. Proszę Państwa, więc co ja, i to, co się dzieje w Japonii, ta operacja japońska CIA jakby emanuje na Azję i to ma sens. Dla mnie to naprawdę ma sens. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.